Witam Was bardzo serdecznie i powiem, że jest dla mnie to zaszczyt wielki, że mogę usługiwać Wam. I też nie będę ukrywał, że czuję się zakłopotany trochę tymi wszystkimi miłymi słowami, które słyszę o Tobie, więc zapomnijmy już o tym wszystkim, przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do zadań, które nas dzisiaj czekają, do omówienia pewnego tematu. Cudowny temat. Mocni i jedno w służbie. I zanim pójdziemy głębiej, bo mamy dużo, mam nadzieję, interesujących i ważnych rzeczy do omówienia, ale jak ma się 4 godziny wykładów, to nie zawsze da się wszystko zapamiętać, a czasem bywa tak, że troszeczkę się pamięta. Wobec tego, zanim pójdziemy dalej, chciałbym, żebyśmy wrócili do pewnej historii, którą znamy od czasów szkółki. Mianowicie, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie ten rozdział o Dawidzie i Goliacie. Kto z Was pamięta ten rozdział? Kto z Was pamięta tę całą historię? Łukasza mi tutaj brakuje. Łukasz to jest ten chłopiec, który wygrał konkurs wiedzy biblijnej. Z Terespola oczywiście. Sam pastor chyba go osobiście uczył. Temat jest mocni i jedno w służbie. I chciałbym, zanim pójdziemy dalej, zanim przejdziemy do konkretów, udowodnić Wam, że jesteście mocni, mocniejsi niż Wam się wydaje. Poczekajcie z tym amen. Najpierw Wam udowodnię. Najpierw Wam udowodnię, a potem będziemy mówić amen. I chciałbym, byśmy z tej historii, z pierwszej księgi Samuela, z 17 rozdziału, od 1 do 11 wiersza, przeczytali coś, co jest tam zapisane, zanim się pojawił Dawid. Co się wydarzyło w Izraelu, zanim pojawił się Dawid? I są tam, słuchajcie mnie uważnie, nawet w tym momencie, kiedy szukacie, są tam niezwykle ważne rzeczy o waszym zborze. Teraz można powiedzieć amen. Są tam niezwykle ważne rzeczy o waszym zborze, więc posłuchajcie, bo Bóg chce w tej chwili powiedzieć coś o waszym zborze. Czytajmy tę historię. Ja tutaj nie wszystkie wiersze, więc będę Wam mówił, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu. Od pierwszego wiersza. Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Tak na marginesie. Toczy diabeł wojny przeciwko Wam? Jak tam u Was bywa? Czy to tylko w Koszalinie tak diabeł wojuje? Wtedy zebrali Filistyńczycy swe wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozłożyli się obozem w Efes-Dammim między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali się i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Tak wyobraźcie sobie tę sytuację, tak? Dwie góry, między nimi dolina, z jednej strony Izrael, z drugiej strony Filistyńczycy. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również na golenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki, grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami, a jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Teraz 16 wiersz. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór. I stawał tak, wiecie przez ile dni? 40 dni. 20 wiersz. A gdy przybył Dawid do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym szereg naprzeciw szeregu. Szereg naprzeciw szeregu. A gdy wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, a wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo bardzo się bali. Inne tłumaczenia mówią, cofali się przed nim, bo się bardzo go bali. Ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli teraz całej tej sytuacji, bo często mówimy o Dawidzie. I słusznie. Inaczej Dawid jest typem Pana Jezusa, jest synem Dawida, tak? Tak był nazywany Pan Jezus. Ale chciałbym, byśmy zobaczyli, co się dzieje, zanim się w zwycięski sposób w zborze, w różnych sytuacjach objawi sam Pan Jezus. Zanim przyjdzie i pokona Goliata, pokona te straszne wojska, które występują przeciwko nam. A więc tak, spróbujmy sobie to poukładać. Dwie armie stoją naprzeciwko siebie. Po dwóch stronach doliny. Zwróćcie uwagę, że te armie nie wyruszały przeciwko sobie do walki. Stały na swoich pozycjach, niczego nie robiąc. Tam nie było bezpośredniej walki na miecze, nie było strzałów, nie było bitwy, nie było zgiełku bitewnego. Stali naprzeciw siebie przez bardzo długi czas. Dziwna wojna, prawda? Nic przeciwko sobie nie robiąc. A potem występuje Goliat. A więc pewnego rodzaju problem. Tak mówiąc obrazowo w zborze. Ale tutaj w tej historii występuje Goliat, który posługuje się wyłącznie słowami. Nie robi niczego. Nie biegnie do Izraelitów i nie zabija nikogo. Nie posługuje się mieczem, nie posługuje się tarczą, nie posługuje się żadną inną bronią. Występuje ze słowami. Dalej nic się nie dzieje, nie ma żadnej walki. Spójrzmy teraz na Izrael. Codziennie, tak jak czytaliśmy, rano i wieczorem ustawiają się w szyku bojowym. Żołnierz obok żołnierza. Stoją naprzeciw siebie. Wtedy występuje przeciwko nim ten Goliat i zaczyna ich obrażać. Zaczyna ich wyzywać. Zaczyna z nich kpić. Zaczyna z nich mówić, że do niczego są. Zaczyna o nich mówić, że się do niczego nie nadają. No proszę, niech któryś podejdzie, przyjdźcie do mnie i walczcie ze mną. I wszyscy są przerażeni, bo ten Goliat, bo ten problem, bo ten wojownik jest tak wielki, że każdy się boi nawet pomyśleć, że będzie musiał się zmierzyć. Ale stoją. Rano i wieczorem ustawiają się w szyku bojowym, a ten ich wyzywa, znieważa. Mówi, że są kiepscy, że są do niczego, że się do niczego nie nadają. Stary, to jeżeli jesteś taki mocny, to czemu przeciwko nim nie wyruszysz? Pomyślcie sobie o tym. Przez 40 dni wyzywa ich. Przez 40 dni mówi im, jacy są beznadziejni, jacy są fatalni, jacy są słabi. No to jeżeli są tacy beznadziejni, to wyrusz przeciwko nim do boju. Na co czekasz? Pozabijaj tych wszystkich Izraelitów. Czy nie po to stanąłeś na tym polu bitwy? Ale on jest duży? Bardzo duży? Kolosalny? Ogromniasty? Ale wyzywa tylko. Jak się czuli Izraelici? Bali się i byli przerażeni, tak? Byli przerażeni. I przypuszczam, że jak tak stawali w tym szyku bojowym, tam patrzyli na tę armię filistyńską i kolana im drżały. Przerażeni byli. Co to będzie, jak się zacznie bitwa? Ale pomyślcie sobie o tych słabych Izraelitach codziennie rano. Stanęli. 40 dni, 40 wieczorów, 40 poranków stoją. Nic się nie dzieje. Stoją na stanowisku ci słabi, kiepscy, źle uzbrojeni, przerażeni, znieważeni, wyszydzeni żołnierze. Stoją, jeden obok drugiego, stoją. Jak myślicie? Bardzo słabi byli? Czuli się słabi. Jak myślicie, dlaczego Goliat ich nigdy nie zaatakował? Proste. Stali jeden obok drugiego. Przerażeni, znieważeni, wyszydzeni, kiepscy, może kiepsko wyszkoleni, wykpiwani, ale stali jeden obok drugiego. I wiecie, co wam powiem? Jeszcze nie było wtedy Dawida. Jeszcze nie przyszedł syn Dawida ze zwycięstwem. Jeszcze nie pokonał syn Dawida. Mówię syn Dawida w sensie Pan Jezus, mówiąc bardziej obrazowo, nawiązując do dzisiejszych czasów. Jeszcze nie przyszło zwycięstwo, ale oni stali. I wiecie, tylko dlatego, że oni stali, jeden przy drugim, ramię przy ramieniu, przerażeni, wyszydzeni, wykpieni, to wiecie, czego Filistyńczycy nie mogli zrobić? Nie mogli zrobić krzywdy ich dzieciom. Te dwie armie stały naprzeciwko siebie, przerażeni Izraelici. Ale ci przerażeni Izraelici, stojąc jeden przy drugim, nie pozwolili Filistyńczykom zrobić krzywdy izraelskim dzieciom. Nie pozwolili Filistyńczykom, słabi, kiepsko wyszkoleni i wyszydzeni Izraelici, żeby Filistyńczycy poszli i spalili ich miasta. Żeby zabrali im plony. Żeby żony wzięli do niewoli. Żeby nie pozabijali kogokolwiek. Wyobrażacie to sobie? My często nie myślimy o tym, że nawet słaba armia, wyszydzona, wzgardzona przez wroga, kiedy stoją razem ramię przy ramieniu, wróg nie zrobi krzywdy ich dzieciom, ich żonom, ich dobrom, wszystkiemu, co mają, czym ich Bóg pobłogosławił. Wróg nie mógł zrobić im krzywdy. Chcecie powiedzieć, że armia izraelska była słaba? Chcę wam powiedzieć, że byli mocni, że byli jedno w Panu. I nawet jeśli nie byli w stanie osiągnąć zwycięstwa, bo musieli zaczekać na Dawida, powstrzymali skutecznie nawałnicę wroga. Skutecznie. A cóż dopiero, kiedy się objawił Dawid albo syn Dawida. I skoro rozmawiamy o tym, że mamy być silni i mocni w Panu, jeśli o wszystkim zapomnicie, co dzisiaj będzie mówione, o wszystkich praktycznych rzeczach, chciałbym was prosić o jedno, byście to zapamiętali. Jeśli ci się wydajesz kiepski, wzgardzony, do niczego się nie nadający, źle wyszkolony i stajesz wobec armii wroga, zwróć uwagę, że być może wróg cię już długo, długo wyszydza i nic. I nic oprócz wyszydzania nie jest w stanie ci zrobić. Wiecie czemu? Bo jesteście mocni. Bo jesteście mocni. Chcę wam powiedzieć, że diabeł nie boi się was pojedynczo. Ale jest przerażony, kiedy jesteście razem. Choćby nie wiem, co o was wypisywał, nie wiem, jak was oskarżał. Razem blisko nawet nie podejdzie. Blisko nawet nie podejdzie. A kiedy zaczniecie się rozpraszać, oskarżać wzajemnie, oddzielać się od siebie, to was wszystkich po kolei pojedynczo pozałatwia. Trzymajcie się razem, bo wtedy jesteście mocni. I tylko kwestią czasu jest to, kiedy się pojawi na waszą modlitwę, na wasze wołanie, na waszą odwagę syn Dawida, który pokona każdego Goliata w waszym życiu, w życiu zboru, a może w życiu waszej rodziny. Trzymajcie się razem, kiedy pojawiają się Goliaci w waszych domach. Stójcie razem. Kwestią czasu jest to, że przyjdzie Pan i pokona go. Ale póki to się jeszcze nie stało, póki to się jeszcze nie zakończyło, trzymajcie się razem. A jak trudno wam się trzymać razem, zawołajcie jeszcze kogoś, żeby się razem z wami trzymał. A kiedy trwacie razem w modlitwie, w jedności, kiedy jesteście związani z sobą, nawet jeśli tam jest grzech, który trzeba wyprostować, to stójcie przy sobie. Każdy Goliat, każdy diabeł będzie pokonany w waszym życiu. I na tym polega bycie mocnym i bycie jedno. No ale teraz przejdźmy do konkretów. Będziemy mówić o tym, na czym polega bycie starszym, bycie liderem, bycie w służbie, bycie w zborze. I chciałbym waszą uwagę przede wszystkim zwrócić na to, że przynajmniej ja składam się do stwierdzenia, że bycie starszym zboru, że bycie liderem w służbie, albo bycie zaangażowanym w jakąś służbę, albo nawet, myślę, dalej to zmierza do tego, by być pastorem, czy mieć jakąkolwiek służbę ogólnokościelną, nie polega na tym, że chcemy zdobyć jakąś pozycję, albo chcemy zdobyć szacunek, albo chcemy zdobyć jakiś urząd. Osobiście skłaniam się do tego, że stoimy przed zadaniami, wobec których nas stawia Bóg. I na jakiej byśmy nie byli pozycji, jakakolwiek by nam przysługiwała w tym wszystkim rola, jesteśmy po to, żeby wykonać zadanie, żeby wykonać pracę. I myślę, że na tym przede wszystkim polega służba Bożego Królestwa. Bo jeśli chodzi o zaszczyty, jeśli chodzi o to, jak jesteśmy urodzeni i do czego jesteśmy przeznaczeni, to powiem wam, trudno cokolwiek więcej w życiu osiągnąć, niż stać się dzieckiem Bożym i być współdziedzicem razem z Chrystusem. Trudno cokolwiek więcej osiągnąć. Jesteśmy tak niezwykle wywyższeni. Jesteśmy tak niezwykle wyniesieni. Pomyślcie sobie, Bóg Wszechmogący zapragnął, żeby taki człowiek jak ja, taki człowiek jak ty, taka osoba, żeby stała się Jego dzieckiem, żebyśmy razem z Jezusem byli współdziedzicami wszech rzeczy. Ja nie wiem, czy są jakieś inne cywilizacje w kosmosie. Nie mam pojęcia, ale Bóg nas wybrał, byśmy Jego dziećmi byli. Bóg nas wybrał, żebyśmy do Niego należeli. A więc kiedy mówimy o służbie w Kościele, ja osobiście się do tego skłaniam, że to nie jest wywyższenie człowieka. Że to nie jest pokazanie, jak szczególną osobą jest. Ile raczej, że Bóg na tej ziemi ma dla każdego z nas jakieś zadanie. Niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze, ale ja osobiście się skłaniam do tego, że Bóg przeznacza nas do różnych zadań, do budowania Królestwa Bożego, do służby, do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego i przyjmijmy to zadanie z wielką radością. Oczywiście, że do wykonania zadania jest potrzebny charakter nasz. Prawda? Nie każdy człowiek w naszym społeczeństwie nadaje się na sędziego. Nie poszukuje się sędziego w więzieniu. Prawda? Trzeba mieć do tego odpowiedni charakter, ale o tym troszeczkę później wspomnę. Bóg nie ma chęci do powoływania do godności, żeby inni z szeptem i podziwem powiedzieli: patrz, pastor przyszedł, patrz. To jest prezbiter nasz. Po co? Po co? Oczywiście, że każdy z nas ma jakieś zadanie w Królestwie Bożym i chwała Bogu za to, ale ja dlatego też nie przywiązuję, staram się nie przywiązywać wagi do tego, jakie zadanie pełnię, bo może to lepiej brzmi, że jestem pastorem i zastępcą prezbitera naczelnego niż lider grupy domowej, może to lepiej brzmi, ale tak w gruncie rzeczy to Jezus jest Panem i każdemu z nas przydzielił jakieś zadanie. I tyle. I tyle. Więc trzeba to zadanie wypełnić. Oczywiście niech nas Bóg błogosławi na każdym odcinku. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, przeczytajmy tam pewien fragment. Tam jest o tym, że matka synów Zebedeusza poprosiła Pana Jezusa o coś właśnie takiego. Wtedy przystąpiła do Niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła Mu pokłon i poprosiła o coś. A On jej rzekł: czego chcesz? Rzecze Mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w Królestwie Twoim. Ale kochana mama. I mówię to bez złośliwości. No, prawdziwa mama. Prawdziwa mama. Cudowna kobieta. Cudowna kobieta. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią Mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie. A więc chodzi o służbę, chodzi o życie, chodzi o ofiarę z życia. Tak? I Jezus mówi: to wam mogę obiecać. Dam wam służbę. Ta służba będzie wymagała od was złożenia ofiary ze swojego życia. To wam gwarantuję. Lecz zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy, nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A więc Jezus powiedział bardzo jasno: ja was chcę powołać do tego, żebyście wypili ten sam kielich, co i ja. Nie myślę, żebyśmy koniecznie musieli kielich kojarzyć z męczeńską śmiercią Pana Jezusa, ale definitywnie kielich oznacza przyjęcie pewnego losu, złożenie swojego życia w ofierze, oddanie swojego życia Panu. I Jezus mówi: dobrze, dam wam służbę, swoje życie złożycie Panu, będziecie usługiwać, będzie was bolało, będzie was piekło, będzie trudno, będziecie płakać, ale będę też was błogosławił, będę z wami aż do skończenia świata, ja będę przy was i dam wam też radość, napełnię was łaską, ale jeśli chodzi o zaszczyty, chłopaki, poczekajmy, przyjdzie na to czas. Teraz jest robota. Jak już będziemy w chwale u Pana, to tam zobaczymy, ale teraz...
zakasujemy rękawy. Ja tutaj pozostawię je.
Panie, ale nie ze względu na to, że nie chcę pracować, ale żebym tutaj do kamery dobrze wyglądał. Niech mój garnitur chociaż dobrze wygląda, jak ja nie mogę. A więc tak postawił sprawę Pan Jezus. Ja chcę położyć nacisk na to. Siostry, bracia, nie doszukujmy się zaszczytów i pozycji w służbie. Szukajmy pracy dla Jezusa. Szukajmy możliwości zrobienia czegoś dla Pana, dla współbraci i współsióstr. Bo zadanie jest wielkie. Mamy dużo ludzi do uratowania. Mamy dużo ludzi do wychowania w Chrystusie. Więc tutaj nie chodzi o mnie. Nie chodzi o to, w jakim garniturze występuję w Królestwie Bożym i jaki napis jest na tym garniturze. Chodzi o to, że jest coś do zrobienia, więc zróbmy to. I tak postawił sprawę Pan Jezus. I dalej Pan Jezus mówi tak, od 24 wiersza w tym fragmencie. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. No bo wiadomo było, że oni też chcieli i po prawicy, i po lewicy. Więc się oburzyli. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Przepraszam, czy słowo sługa oznacza urząd i zaszczyt, czy robotę? Tak, mam wrażenie, że podzielone zdania. Kto jest za tym, że to oznacza robotę? Łapka w górę. Kto uważa, że sługa to zaszczyt? Też coś w tym ważnego jest. No ale to ja przypuszczam, że to wasza duchowość, wasze umieranie dla samego siebie tutaj daje znać. I to, że Jezus was żyje, dlatego podnosicie rękę. Ale powiedzmy, tak mówiąc praktycznie, podchodząc do sprawy praktycznie, sługa to robota. Prawda? A więc jeżeli ktoś chce być pierwszy, niech zakasze rękawy. Niech włoży strój robotnika i będzie gotowy do wszelkiego dzieła. Jakiego? To już niech Pan Jezus zdecyduje. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Tak sobie pomyślałem, że jak Jezus był na tej ziemi, no to bywało tak, że mnóstwo ludzi się wokół Niego zgromadzało. Ale tak prawdę mówiąc, to w większej mierze Jezus chodził od wsi do wsi, do miasteczek, by znaleźć tam ludzi. On szukał okazji, żeby ludziom służyć. To nie był w takim sensie ludzkim wielki Jezus. To był bardzo w ludzkim sensie zwykły Jezus. Przyjaciel grzeszników. On szukał, jakby pomóc ludziom. Jakby mogło coś w ich życiu się zmienić. Gdyby szukał zaszczytów, szukałby ich gdzie indziej niż w miasteczku samarytańskim Sychar, żeby porozmawiać z kobietą, z którą nikt rozmawiać już nie chciał. Gdyby szukał zaszczytów, to nie szukałby współpracowników gdzieś tam przy Jeziorze Galilejskim, wśród tych, którzy potrafili ryby łowić. Zwróćmy uwagę na zadania, które stawia przed człowiekiem Bóg. Może to się nazywać różnie. Może to się nazywać powołanie, może to się nazywać szafarstwo, może się to nazywać służba. Niektórzy bardziej zwracają uwagę na jakiś urząd, czy to pasterz, czy ewangelista, czy nauczyciel, czy prorok, czy apostoł. Ale zawsze wiąże się to z wykonaniem pewnego zadania. Zadania. Kolosan 4, rozdział 17, wiersz. Tam Słowo Boże powiada tak. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Nawiązując do wczorajszego mojego zwiastowania, chcę powiedzieć, że Bóg się nie zmienia. Że Bóg, kiedy patrzy na Królestwo Boże, każdemu z nas przydziela jakieś zadanie. To jest ostatnia rzecz, której pragnie Pan Jezus, żeby ktokolwiek był bezrobotny w Królestwie Bożym, żeby ktokolwiek czuł, że już nie ma niczego do zrobienia. I na tym polega pewien problem, który w dzisiejszych czasach mamy. Ja dostałem 2 dni temu pewien e-mail od misjonarza, który tutaj w Polsce usługuje, Kurt Hobbs chyba się nazywa, czy Hobb, i wysłał do różnych pastorów e-mail i tam jest zawarty taki artykuł człowieka w zborach Bożych w Ameryce odpowiedzialnego za misję. I ten człowiek odpowiedzialny za misję napisał coś takiego, że dostrzega pewne wielkie skarby w Kościele Jezusa Chrystusa za granicą, czego nie ma w Ameryce i czego muszą się nauczyć. I jedna z rzeczy, które tam napisał, to powiedział tak. W Ameryce dąży się do profesjonalizacji wszystkiego, co jest w Kościele robione. Za wszystko się ludziom płaci, a ci, którzy przychodzą do zboru, mają zadanie dać pieniądze i nic więcej nie robią. I mówi, to jest przekleństwo, które powstrzymało wzrost Kościoła w Ameryce. Bo mówi, że we wszystkich krajach na świecie jest tak, że bardzo często bywa, że zboru nawet nie stać na utrzymanie pastora, albo pastorzy pracują i cała służba jest wykonywana przez wolontariuszy, ludzi, którzy chcą się zaangażować i którzy mają takie pragnienie. I dzięki temu w Kościele nie ma ludzi, którzy się znają i tych, którzy się na niczym nie znają, ale wszyscy muszą przed Bogiem stanąć, przygotować się przed Bogiem do służby, do różnych zadań w Kościele, a potem usługują. I mówi, to jest przekleństwo Kościoła w Ameryce, że wszystko się robi już za pieniądze. Ja nie chcę się wypowiadać, na ile on ma rację, na ile nie ma racji, ale dało mi to dużo do myślenia. Siostry, bracia, jakie to jest niesamowite błogosławieństwo, że może ktoś przyjść do zboru i być użytecznym. Jakie to jest narzędzie w ręku Boga, by kształtować i formować twoje serce. Jakie to jest niesamowite narzędzie, bo Bóg tobie, czy tak myślisz, czy nie, dać chce posługiwanie, tak jak Archipowi. I Archip, co to za imię? Dziwne. Wyobrażacie sobie, tak się nazywać, bracie Archipie. I Paweł mówi do niego tak, bacz, to znaczy uważaj, przypilnuj, dopilnuj tego, pilnuj samego siebie, zwróć na to uwagę, żebyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w zborze w Panu. To nie jest kwestia między tobą a zborem, to Bóg cię wziął, może nawet nawróciłeś się w tym zborze, ale to Bóg swoim odwiecznym postanowieniem rozkazał ci, abyś posługiwał w zborze. To nie jest tylko tak, że pastor mówi, no słuchaj, bracie, ty się nadajesz do tego, może to weźmiesz. Rzeczywiście Bóg może przemawiać przez pastora. Bóg może użyć mikrofonu, jakiego chce. Może być i pastor tym mikrofonem, czy głośnikiem. Ale to Bóg do ciebie przemawia i mówi, słuchaj, w zborze masz Posługiwanie. W zborze masz zadanie. Zakasaj rękawy i rób to. Zrób coś z sobą. Ja mam pewną obawę, że my w taki sposób nie myślimy o swoim życiu. Że my nie myślimy tak. Że z naszej relacji z Bogiem nie wynika to, że jesteśmy narzędziem. Że Bóg chce nas użyć, by stać się błogosławieństwem dla zboru, dla ludzi na ulicy poprzez ewangelizację, poprzez moją służbę i zaangażowanie. My nie myślimy o tym w taki sposób. Nie myślimy o tym, że Bóg nas daje komuś jako dar. Musimy, siostry i bracia, szczególnie to mówię do osób zaangażowanych w służbie, szczególnie to mówię do starszych zboru i szczególnie to mówię do liderów. Jesteś darem dla zboru, a nie na urzędzie. Nie jesteś wybrany jako lider, jako starszy zboru, żeby ciebie docenić. Doceniać to się będziemy w niebie. I Pan Jezus wie, jak nas docenić. Oczywiście, że musimy okazywać sobie szacunek i miłość. Ale póki co, to jesteśmy przeznaczeni do zboru, do Królestwa Bożego, jako słudzy, jako ludzie, którzy mają wypełnić pewne zadanie. Więc jeśli tego zadania nie wypełniamy, to biada nam. I Archip miał takie wątpliwości. To znaczy jego serce zaczęło się skłaniać ku czemuś innemu. A więc może nie będę usługiwał. Może jestem zniechęcony. Może jest mi trudno. Może trudny okres w życiu przeżywam. Może mi brakuje pieniędzy. Może kryzys małżeński przechodzimy. Może moje dzieci dorastają i są nieposłuszne. Wiecie, powodów jest mnóstwo. Mnóstwo. I wszystkie prawdziwe. Chociaż nie. Muszę przyznać, że są ludzie, którzy mają dar. Chciałem powiedzieć Boże, ale się dobrze, że się powstrzymałem. Którzy mają zdolność do wymyślania. Ale tak prawdę mówiąc, jest tyle powodów, dla których nieraz mamy chęć do odsunięcia się od służby. Do odsunięcia się od zadania, które Bóg dla nas przeznaczył. To bardzo niedobrze. I apostoł Paweł do takiego człowieka, który miał wątpliwości, mówi: uważaj, masz posługiwanie w Panu i masz je wypełnić. Masz je wypełnić. 1 Koryntian, 9 rozdział. Dalej mówimy o tym, że bycie starszym zboru, liderem, bycie zaangażowanym w służbę, bycie pastorem, bycie prezbiterem w kościele oznacza zadanie, a nie jakieś tam inne rzeczy. 1 Koryntian, 9 rozdział, 16 i 17 wiersz. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Czy popełnimy duży błąd, odnosząc się do innej służby? Gdybym powiedział tak, bo jeśli uczę dzieci w szkółce, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Biada mi, jeśli bym tych dzieci w szkółce nie uczył. Tak? Zgadzacie się? Teologicznie jestem poprawny jeszcze? Powiedzmy to inaczej. Bo jeśli angażuję się w uwielbienie w zborze, to się nie mam czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Dziewczyny, proszę powtarzać za mną. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. No głośno. Dobra, 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 przepraszam. Tak tylko chciałem wypróbować swoją zdolność do wywierania nacisku na innych. To są duchowe służby, ale powiem wam tak. Bo jeśli sprzątam zbór, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością i biada mi, gdybym toalety nie wysprzątał. Wiecie co? To jest śmieszna sprawa, ale powiedzcie, czy chcecie wszystkich ludzi do Ewangelii przyciągnąć i do zboru? Są pewni ludzie, którzy nie przyjdą do zboru, jak nie będzie czystych toalet. Czy chcemy, żeby przez głupią, brudną toaletę ktoś zrezygnował z Królestwa Bożego? Przyjdzie ktoś pierwszy raz, zechce się takiej osobie pójść do toalety, jak zobaczy, to od razu pobiegnie do domu i więcej nie wróci. I moglibyśmy mówić o wielu innych rzeczach i powiem tak, żadna chluba, żadna chwała. Bóg cię powołał do zadania, więc wykonaj to zadanie doskonale, najlepiej jak potrafisz. I to, co wczoraj powiedziałem o tym pokoju gościnnym, jestem pod tak wielkim wrażeniem tego pokoju gościnnego i tej czystości tam, że po prostu czapka z głowy. Ja nie wiem, kto tam sprząta u góry w tym pokoju. Nie wiem kto. Bardzo dziękuję. Po prostu będę wszędzie opowiadał, że jak się zatrzymałem w Terespolu, to po prostu nigdzie na świecie nie widziałem takiego pokoju gościnnego, wspaniałego. Stąd wniosek, że będę czasem dzwonił do pastora, powiem tak, bracie, będę niedaleko, może bym do was zajechał. A dalej jest powiedziane, bo jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone szafarstwo. Halleluja. My wykonujemy zadanie. Wykonujemy zadanie. Dzisiaj tutaj siedzisz i masz zadanie powierzone ci od Pana. Masz posługiwanie, którym cię Bóg obdarzył. I jeśli odrzucasz posługiwanie, to w jakimś sensie, mówię, podkreślam, w jakimś sensie odrzucasz Pana Jezusa. Jeśli odrzucasz służbę, którą ci Pan Jezus powierzył, to w jakimś sensie odrzucasz drogę życiową, którą Bóg przewidział dla ciebie. Odrzucasz Boże plany, Boże marzenia, Boże błogosławieństwa, ale też i odrzucasz Boże owoce, które Bóg przewidział przez twoją służbę. Więc nie może być takiej sytuacji, czy się jest prezbiterem w kościele, czy się jest pastorem, czy się jest starszym zboru, czy liderem, czy się wykonuje służbę wspierając kogoś. Nie może być takiej sytuacji, że człowiek mówi, a no dobrze, to nie ma znaczenia, czy ja służę, czy nie. Oczywiście, że ma znaczenie. Pamiętam tego dnia, kiedy się nawróciłem. Może gdzieś wspominałem, może słyszeliście już trochę mojego świadectwa o nawróceniu. Ja byłem wychowany w rodzinie wierzącej, więc ja wiedziałem o Panu Jezusie wystarczająco dużo, na czym polega zbawienie, więc wystarczyło się pomodlić. Ale ja miałem inny problem. Ja nie chciałem służyć Jezusowi. Ja nie chciałem iść tą drogą, którą Pan dla mnie wymyślił. Ja nie chciałem iść tą drogą, którą Pan dla mnie ustanowił. I pamiętam tego wieczoru, kiedy, to znaczy nawróciłem się na nabożeństwie w niedzielę rano. Nie wiedziałem, co robię. Się wzruszyłem, wyszedłem do przodu. Nie wiedziałem, co robię. I wyszedłem z tego nabożeństwa, jak dotarło do mnie, co się stało, mówię, co ja zrobiłem? Ja jeszcze nie chciałem. Ja chciałem się nawrócić w słusznym wieku. Nie powiem wam jakim. Kiedy będę uważał, że już nie mam nic ciekawego do zrobienia ze swoim życiem, wtedy planowałem się nawrócić i służyć Jezusowi. I wiecie, i tego wieczoru tak leżałem w łóżku i rozmyślałem o Panu i o tym, co się wydarzyło, z takim przerażeniem, ze złamanym sercem, mówiąc o tym wszystkim, co czuję w stosunku do Kościoła i do Królestwa Bożego. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby coś robić dla Jezusa, poświęcić Mu swoje życie. I w końcu powiedziałem, Boże, trudno. Wiem, że wszystko tracę. Powiedziałem, Boże, trudno, będę Ci służył. Taka była moja decyzja dla Jezusa. Trudno. Zdziwilibyście się, kiedy patrzę na to swoje życie przez te wszystkie lata. Kiedy stoję przed znakami zapytania dotyczącymi mojego życia, to ciągle muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dalej chcę, żeby to Bóg decydował o moim życiu, czy ja mam sam zdecydować. I tak jak wczoraj wieczorem powiedziałem, słowo, które od wielu miesięcy żyje w moim sercu, to jest słowo, kto przykłada rękę do pługa, niech się nie ogląda wstecz. Gdzieś tam zawsze w nas istnieje to napięcie. Gdzieś tam zawsze w nas istnieje taka myśl, taka wątpliwość, czy dalej chcę iść, składając swoje życie w ofierze Panu, czy może jakąś inną drogą, może łatwiejszą, może trochę odpocząć, może nie męczyć tak samego siebie i nie dręczyć innych. List Jakuba, 4:17 powiada, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. W byciu starszym zboru, w byciu pastorem, prezbiterem, liderem, w byciu zaangażowanym w służbę, nie chodzi o to, jaką pozycję sobie wypracowaliśmy. Chodzi o zdolność do czynienia dobrze. Chodzi o zdolność do wyświadczania dobra Królestwu Bożemu. Chodzi o to, żeby wypełnić posługiwanie, bo to jest coś między mną a moim Panem. I czy jestem gotowy, czy jestem zdecydowany na to, żeby pójść za Panem i żeby Pan przez moje życie błogosławił innych ludzi, czy też nie jestem gotowy? Jeśli umiemy dobrze czynić, a nie czynimy. Jeśli umiemy być błogosławieństwem dla Kościoła, a nie jesteśmy. Jeżeli potrafimy być zbudowaniem dla zboru, a nie jesteśmy. Jeżeli potrafimy wnieść zachętę do życia innych, a jej nie wnosimy. Jeżeli potrafimy być wzorem, a tym wzorem nie jesteśmy. Dopuszczamy się grzechu. Dopuszczamy się buntu przed Panem. I mówię to nie po to, żeby nas postraszyć, nie mówię tego po to, żeby wzbudzić w nas poczucie winy, ale mówię to raczej po to, żebyśmy zrozumieli, że nie ma takiego człowieka tutaj, który by nie został powołany do jakiegoś zadania. Dołóżcie wszelkich starań, przyłóżcie się do tego, żeby usługiwać. Oczywiście z zadaniami to bywa tak, jeszcze tutaj dokończę myśl jedną i potem zrobimy przerwę. Z zadaniami to bywa tak, że bardzo często każde powierzone nam zadanie jest pomocą w rozwoju. Jeśli dobrze się do tego zadania przyłożymy, to zadanie to jest pomocą w rozwoju. I tutaj powiem wam, to jest takie trochę never ending story, niekończąca się opowieść. Jak coś dobrze robisz dla Pana, wkładasz w to całe swoje serce, to mam dla ciebie poważne ostrzeżenie. Uważaj, bo Pan ci da więcej. Gdzieś od tego się to zaczyna. Tutaj nie chodzi o to, że Bóg powie tak. Marek Kamiński, no to dla mnie to jest taki szczególny człowiek. Muszę mu znaleźć miejsce właściwe dla niego. Prawda, że Bóg tak nie myśli? I wy też tak nie myślicie i chwała Bogu za to. Bóg myśli o tobie i o mnie tak. Jest dzieło do wykonania. Znajdę kogoś, kto to dzieło wykona. A najlepiej, jak to jest człowiek według Bożego serca. Kochający Pana, podobający się Bogu, zaczyna się brać do roboty. A prawda, że jesteście według Bożego serca? Amen. Śmiało. Ja nie mam innego zdania na wasz temat. Jesteście ludźmi według Bożego serca, umiłowani przez Pana. Wiecie, gdzie Bóg szuka pracowników do swojej służby? Wśród tych, których serca odwracają się od Boga? Nie? Oczywiście, że nie. Bóg szuka pracowników wśród tych, którzy Go kochają, którzy wrażliwi są, otwarci na Pana, którzy gotowi są przyjąć od Pana i napomnienie, i zachętę, i pociechę. Bóg patrzy na ciebie i mówi, właściwie to jak szukać miałbym pracownika, to tędy mi pasował. Chodź, chodź, powierzę ci zadanie. A więc w naszej służbie, kiedy, podkreślam, jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby zrobić coś dla Pana, będziemy wzrastać i będziemy się rozwijać. Tak było z ewangelistą Filipem, tak jest nazwany w Dziejach Apostolskich. Ale Filip jak zaczął usługiwać? W zborze był pewien problem, bowiem wtedy agapy były w zborze, i trzeba było starszym siostrom podawać herbatkę. I bracia, którzy głosili wtedy Słowo Boże, Piotr i apostołowie mówią, nie, my musimy pilnować Słowa Bożego, to wymaga od nas koncentracji tylko na tym. No dobra, to znajdziemy kogoś, kto jest pełen Ducha Świętego i niech podaje tym starszym siostrom herbatę. I wiecie, i Filip był taki gościu, tak podawał tę herbatę, elegancko, z szacunkiem dla tych sióstr. Nie rozlewał, nie zachlapywał obrusów tam, że jak zaczęło się prześladowanie, to Bóg mówi tak, no to gdzie ja lepszego gościa znajdę do pracy? To niech on idzie tam, gdzie on głosił Ewangelię, w Samarii, tak? A potem na pustyni głosił. To słuchajcie, kogo ja będę lepszego szukał, tak mógł powiedzieć Pan? Przecież ten Filip, on się tak stara, co by nie robił, tak się gościu stara, że aż głupio. Nikt inny tak się nie stara. No to co ja będę szukał innego? Filip, idź do Samarii. Ja wiem, że jak ty zaczniesz tam głosić Ewangelię, to się postarasz. Poszedł do tej Samarii, tak się gościu postarał, że się cała Samaria ponawracała. Ale jeszcze nie był warty tego, żeby się modlić o chrzest Duchem Świętym. Jeszcze nie był warty tego, żeby się modlić o chrzest Duchem Świętym, więc bracia posłali Piotra i Jana, Piotr i Jan wkładali ręce, modlili się i Duch Święty zstępował. Ale wiecie, tak sobie myślę o Filipie, potem jest napisane, ten kelner, diakon, ten, którego na początku uznano, że on jest warty tego, żeby siostrom starszym usługiwać. Jak apostoł Paweł zmierza do Jerozolimy, pisze, zatrzymałem się u ewangelisty Filipa. A na dodatek miał 4 córki, które prorokowały. Wiecie, to nie szlachetna krew płynąca w naszych żyłach, ale szlachetne serce, pragnące służyć Bogu, pozwala nam wzrastać, rozwijać się i iść coraz dalej. W naszym Panu, w Jezusie Chrystusie, on o naszej służbie decyduje oddanie się. Jeżeli nie jesteśmy ostrożni, jeżeli nie jesteśmy wrażliwi, to będziemy zaniedbywać służbę. I to jest prawdziwy dramat. Zaniedbywać służbę, bo jesteśmy zmęczeni. Zaniedbywać służbę, bo jesteśmy zniechęceni. Powiem wam tak, ja cały czas jestem zniechęcony. Więc to jest najlepszy powód, żeby się lepiej przykładać do służby. Zawsze coś tam znajdę, co mnie zniechęca. Wiecie, jest tyle powodów, żeby się zmęczyć. Tyle powodów, żeby dążyć do innych rzeczy w Królestwie Bożym. Czy do mojego życia. Więc chciałoby się powiedzieć, no dobrze, nie będę się przykładał. Biada nam, jeśli się nie przykładamy. Biada nam, jeżeli nie jesteśmy wzorem. Biada nam, jeżeli tak naprawdę nie patrzymy na nasze życie, jak na życie, w którym Bóg nas powołał do użyteczności i do wykonania zadania. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie. Skoro jeszcze mi nie wierzycie, że bycie starszym liderem, pastorem, prezbiterem, zaangażowanym w służbę, to jest powołanie do zadania, to jeszcze dwie rzeczy i pójdziemy na przerwę. Kiedyś z apostołem Pawłem i Barnabą na Cypr w czasie ich pierwszej podróży misyjnej pojechał człowiek o pięknym imieniu Marek. Jeszcze tam Jan miał na imię, ale to już pomińmy milczeniem. I wiecie, w połowie podróży zawrócił. Zawrócił. I kiedy następnym razem apostoł Paweł wybierał się w podróż misyjną z Barnabą, Barnaba koniecznie chciał wziąć z sobą Jana Marka, tego, który prędzej zrezygnował. I tak się poprztykali z Pawłem. Paweł powiedział, nie biorę z sobą tego, który zostawił nas w najgorętszym czasie. Nie biorę z sobą tego, który porzucił służbę wtedy, kiedy bardzo go potrzebowaliśmy. Szli we trzech na ewangelizację, przemierzali droża i bezdroża Cypru, żeby głosić Ewangelię, a Jan Marek zawrócił. Nie chciał. I apostoł Paweł widocznie był tak załamany tym, i tak mu było przykro, że byli w służbie, a jeden ich zostawił, a był potrzebny do posługiwania, że nie chciał go już wziąć w następną podróż misyjną. Chwała Bogu, że ten Jan Marek się zmienił, bo potem, tak jak czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, przyślij do mnie Marka, bo jest mi potrzebny do posługiwania. Nawrócił się chłopak. Nie szukał już może też zaszczytów, ale chciał służyć apostołowi Pawłowi. I apostoł Paweł mówi tak, bez Marka ani rusz. Przyślij go do mnie, bo jest mi potrzebny do czego? Żeby dobrze wyglądał? Żeby się w biskupie szaty ubrał? Żeby krzyż sobie gruby powiesił tutaj na gruby łańcuchu z orłem? Nie, z krzyżem. Tak. Nie. Przyślij go do mnie, żeby coś popracował. Przyślij go do mnie, żeby coś zrobił, żeby pousługiwał. Nie wiemy jak, ale potrzebny był Pawłowi do usługiwania. I na zakończenie jeszcze jedna myśl. Kiedy apostoł Paweł był w Antiochii i kiedy tam usługiwał razem z innymi jako prorok i nauczyciel, Duch Święty powiedział, odłączcie mi Pawła i Barnabę, bo chcę ich uczynić apostołami. Jak to tam było? Do dzieła. Odłączcie mi Pawła i Barnabę do pracy, do której ich przeznaczyłem. Nie po to, żeby przed nazwiskiem było apostoł. Nie po to, żeby mówił ja, apostoł Paweł. Nie trzeba. Nie trzeba. Ja, apostoł Paweł, nie. Odłączcie mi ich do roboty. Odłączcie mi ich do pracy. Odłączcie mi ich do zadania. I dlatego apostoł Paweł mówi, biada mi, jeśli Ewangelii nie zwiastuję. A więc po tej pierwszej godzinie z dużym okładem pamiętajcie, Bóg was przeznaczył do wykonania pewnej pracy. Przyłóżcie się lepiej i nie szukajcie zaszczytów. Przyłóżcie się lepiej. Amen.